Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basołygo, z nami zachodniopomorski poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No i tak się zastanawiam, jak wy chcecie wygrać wybory, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma wszystkie wróble w garści, może rozdawać na lewo i prawo.
No i rozdaje na lewo i prawo, ale proszę wierzyć w mądrość Polek i Polaków, którzy mam wrażenie już się zorientowali, że Prawo i Sprawiedliwość rozdaje ich pieniądze i nasze pieniądze. Nie jakieś nie wiadomo jakie i nie wiadomo skąd te pieniądze się biorą, tylko to są po prostu nasze pieniądze, które ciężko wypracowujemy i do tego jeszcze rządzący zaciągają gigantyczne zobowiązania, zaciągają gigantyczne kredyty po to, żeby dzisiaj przed wyborami kupować głosy. To już się nie uda. Drugi raz to się nie uda.
Ale więc pan rzeczywiście wierzy w mądrość Polaków, że oni rzeczywiście powiedzą, nie chcemy tego 800+ na dzieci?
Nie, to znaczy badania mówią oczywiście, że 50% Polaków negatywnie to ocenia.
Tak, to Rzeczpospolita zrobiła takie badania, tak. Że tylko jedna trzecia Polaków akceptuje.
Tak. Natomiast ja mówię o czym innym. Oczywiście Polacy wezmą te pieniądze, które daje rząd, no bo czemu mieliby nie brać? Natomiast to nie znaczy, że pójdą i zagłosują na PiS. Myślę, że nie dadzą się kupić. To są wszystko takie zagrywki bardzo niskie. To jest tak, jak prezes Obajtek wychodzi i mówi, dam wam 8 groszy obniżki na paliwie, bo zbliża się długi weekend, albo 12 groszy na dieslu i jeszcze wam dorzucę hot doga. Podłe to jest po prostu i uwłaczające godności Polaków.
Ale panie pośle, ale jest pan politykiem, nie od dziś, dobrze pan wie, że na większość Polaków, na większość ludzi takie zagrywki działają.
No nie do końca, bo idąc tym tokiem myślenia, no to rządzący te zagrywki robią już od 8 lat i powinni mieć 80% poparcia.
Ale cały czas mają dużo.
Jest okej, natomiast zobaczymy, co się będzie działo w wyborach i co się będzie działo w dniu wyborów. Ja już nie takie zwroty akcji widziałem, więc myślę, że spokojnie czekajmy. Apelowałbym do nas wszystkich. W tym wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ja znam sytuację gospodarczą, ja znam sytuację finansów państwa. Naprawdę to nie jest tak, że polityka po nas choćby po to, ona coś dobrego przyniesie, bo dzisiaj największym podatkiem jest inflacja i te wszystkie działania powodują to, że co z tego, że dostaniemy 800+, 14 emeryturę, jak pójdziemy do sklepu i wszystko jest droższe o 50% niż było w ubiegłym roku, więc to myślę, że już Polacy widzą, a to, że jest taki kryzys, to jest wina tylko i wyłącznie tego rządu, nie Putina, nie koronawirusa, a tylko polityki gospodarczej tego rządu.
Jeszcze zapytam, pan uważa, że te przedwyborcze obietnice będą przełomowe w nadchodzących jesiennych wyborach, czy pojawi się coś zupełnie innego, co zadecyduje o tym, że Polacy ruszą do urn i będą głosować tak, jak będą głosować?
Znaczy, będzie duża polaryzacja na pewno. My oczywiście będziemy namawiali, żeby głosowali na polską lewicę, na nową lewicę, na koalicję ugrupowań lewicowych, no bo my już w historii Polski dwa razy wyciągaliśmy Polskę z kryzysu gospodarczego, więc wiemy, jak to zrobić, wiemy, jak pomóc przedsiębiorcom, nie ograniczając wydatków socjalnych. Natomiast w tym wszystkim kluczową sprawą będą oczywiście inwestycje. I jedno jest pewne, bez środków z Krajowego Planu Odbudowy, bez środków z Unii Europejskiej nie poradzimy sobie z tym kryzysem gospodarczym, co zresztą widać po innych państwach, no bo przecież mamy już w tej chwili chyba największą inflację w Europie. Wszyscy wychodzą z tych kryzysów, a my niestety mamy mniejszą produkcję, mniejszą konsumpcję, wysoką inflację, mniejszy wzrost wynagrodzeń, wszystkie wskaźniki najgorsze w Europie.
Panie pośle, a odczuwa pan ten duopol w mainstreamowych mediach, że jest z jednej strony jest Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony Platforma Obywatelska i tak w zasadzie nic więcej, że dyskusja toczy się pomiędzy tymi dwoma wielkimi partiami?
No bo te partie i ich liderzy wzajemnie się zaczepiają, natomiast My mamy trochę inną filozofię. Lewica jest pragmatyczna. Lewica przedstawia co tydzień czy co dwa tygodnie swoje pomysły programowe. Lewica jeździ po Polsce, przekonujemy ludzi do naszego programu i do tego, że jesteśmy w stanie udźwignąć tą odpowiedzialność za wyciągnięcie Polski z kryzysu. W związku z czym my absolutnie chcemy współpracy na opozycji i ludzie też to widzą. To przecież my mówimy i o pakcie senackim, i o pakcie sejmowym, żeby pokazać, że łączą opozycję naprawdę nie tylko chęć odsunięcia PiS-u od władzy, ale naprawa Polski w kontekście finansów publicznych, ochrony zdrowia, praworządności, Unii Europejskiej, oświaty. Tu by można samorządów, tu by można było wymieniać wiele obszarów, które opozycję łączą i o tym w mojej ocenie musimy mówić.
To jeszcze zapytam pana o inwestycje na Pomorzu Zachodnim. Duża inwestycja, pogłębienie, w zasadzie wytyczenie od nowa toru podejściowego do portu Szczecin-Świnoujście, do portu w Świnoujściu, w zasadzie do terminala kontenerowego. Koszt 8 miliardów złotych. To, jak dobrze zerkam, to jest najważniejsza planowana, największa planowana, najbardziej kosztowna inwestycja na Pomorzu Zachodnim w nadchodzących latach. Słuszna czy niesłuszna?
Wszystko, co rozwija gospodarkę Pomorza Zachodniego, jest słuszne. Natomiast mam wrażenie, że przy tej inwestycji, tak jak przy wielu innych dużych inwestycjach, to jest robione tak wszystko po pisowskiemu. Czyli przyjmujemy ustawę, wytyczamy, w ogóle nie pytamy się społeczności lokalnych, jak oni to chcą zrobić, czy oni to akceptują. Nie, mamy taką wizję, mamy taki plan i to robimy. I tak samo jest z portem kontenerowym, jak z CPK, więc i z wieloma innymi inwestycjami, więc ja bym dzisiaj przede wszystkim apelował do rządzących o tym, jak tą inwestycję przeprowadzić. Przede wszystkim trzeba rozmawiać z mieszkańcami Świnoujścia po to, żeby ta inwestycja też nie doprowadziła do degradacji tego terenu, więc absolutnie kierunek dobry. Ja jestem za inwestowaniem w polskie porty, w port Szczecin-Świnoujście, port kontenerowy, ale to musi mieć wszystko ręce i nogi.
A wierzy pan w to, że możemy być drugim Hamburgiem?
No, chciałbym, żeby tak było, natomiast też chciałbym zobaczyć te dokumenty i cały ten biznesplan, na podstawie którego rozpoczyna się taką inwestycję, bo niestety obawiam się, że tutaj może być poważny problem. No, tym bardziej powinniśmy wygrać te wybory, bo obiecuję państwu, że jeżeli Lewica będzie współrządziła, to również przyjrzy się tej inwestycji i będziemy te wszystkie plany weryfikowali w kontekście ich realności, nakładów finansowych i przede wszystkim zgodności z oczekiwaniami ze strony społeczności lokalnej.
No to zobaczy pan tuż przed wyborami, bo podpisanie umowy z konsorcjum, także Katarczykami, zaplanowane jest na przełomie września i października, jak powiedział prezes Zarządu Morskich Portów Krzysztof Urbaś. Wcześniej będzie umowa przedwstępna. Dzisiaj nie można pokazać ani planów.
No pewnie. No przecież to wszystko PR-owe jest, to mamy już 3 elektrownie atomowe podpisane, mamy podpisane CPK, mamy za chwilę właśnie podpisany port, także to wszystko są działania absolutnie tylko PR-owe. To wszystko trzeba będzie zweryfikować, bo
czyli
jednak...
Czyli mówi pan, że to są wszystko takie fajerwerki, które zostawia sobie rząd na wybory?
Tak, no przecież za chwilę tunel będziemy otwierać we wrześniu.
No tunel jest.
Tak, no ale rząd się chwali, że to jego inwestycja. Złotówki do tego nie dołożyli, a mówią, że to jest ich inwestycja.
Ale tu trzeba oddać rządzącym, że gdy rządziła Platforma Obywatelska, no to tego tunelu nie wybudowali.
Nie, no jasna sprawa. Ja zresztą bardzo obiektywnie staram się na to patrzeć, więc tu oczywiście taka prawda, że to tak jest i urząd umożliwił wykorzystanie zdobywanie środków z Unii Europejskiej. Natomiast do tego trzeba wziąć pod uwagę, żeby teraz, jak będzie tunel, trzeba zobaczyć, jak w ogóle ten ruch w tym Świnoujściu będzie wyglądał, ale do tego również zabezpieczyć Świnoujście, jeżeli chodzi o środki na utrzymanie przeprawy promowej. To nie może być tak, że wybudują tunel i już umywamy ręce, no a przecież przeprawa promowa musi normalnie też funkcjonować, nawet ze względów bezpieczeństwa, bo odpukać coś się stanie w tunelu, to czym my dotrzemy szybko do Świnoujścia, nie wiem, z jakimiś towarami, pogotowiem i tak dalej. No więc to są rzeczy, na które też trzeba zwracać uwagę i o których trzeba dyskutować i mówić.
To prawda. Jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam pana o Stowarzyszenie Ordynacka, bo od niedawna pan kieruje. Chciałbym, żeby pan naszym słuchaczom wytłumaczył, co to za stowarzyszenie, dlaczego jest tak ważne dla Lewicy.
A to akurat jest stowarzyszenie, które zrzesza byłych działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich, jest ZSP, a więc ruch akademicki. Myślę, że łączy nas wielki sentyment do tych czasów, no bo w tamtych czasach te organizacje studenckie rzeczywiście bardzo prężnie funkcjonowały. No więc to stowarzyszenie ma bogatą historię, legitymację numer jeden ma prezydent Aleksander Kwaśniewski, który też się z ruchu studenckiego wywodzi. W związku z czym to jest organizacja, stowarzyszenie, które przede wszystkim zajmuje się kwestiami związanymi z edukacją, z uczelniami wyższymi, no i też z historią ruchu studenckiego. Nie chcemy, żeby o tych dokonaniach, nie wiem, Almartu, student serwisu ZSP, Almaturu, czy nie wiem, historia famy, jak mówimy o naszym regionie, no to przecież Świnoujście i fama, no to nie kto inny, tylko Zrzeszenie Studentów Polskich było organizatorem przez wiele lat tej imprezy. Także myślę, że to jest grono bardzo doświadczonych ludzi, których rzeczywiście łączą wspólne wspomnienia i którzy myślą bardzo poważnie o Polsce i będą na pewno nas wspomagać również w kampanii wyborczej.
Dariusz Wieczorek, zachodniopomorski poseł Nowej Lewicy, był moim waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.